Hello!
Hello! Gratulujemy!
Śpieszmy się ich kochać, bo oni tak szybko odchodzą.
Masz na myśli tego Słupszczanina z mojego osiedla, który wygrał 6 milionów złotych w tym?
Zobaczysz, on jak w Izraelu, tak jak ktoś w kibucu wygrywał w Totolotka, to bardzo szybko z tego kibucu się emigrował. Ciekawe, zawsze... czy tak też będzie ze Słupszczaninem.
No, to tu oczywiście opinie są takie, że co już tutaj wystarczy pojechać tutaj w Giacomo, kupić
fajna
sobie...
Fajna taka transcendencja pomiędzy kibucem, Słupskiem i ucieczką.
I przykucem.
Przykucem.
I no, tu kolega na pewno lub koleżanka.
Ale czy już odebrał, czy jest taka... Takie to przerażenie, że zostało
panika.
Mu już tam tylko 4 dni, żeby odebrać nagrodę, a jak nie, to ona wraca do puli.
Zostały mu już tylko 4 dychy.
Ale jest jedynym wygranym, czy jest było ich kilku?
Jedyny wygrany, tak domniemuję.
Aha.
Po sensacjonalnym nagłówku wnoszę, że jest jedynym wygranym, tak powinienem myśleć. Ale wiesz co? Jest po prostu napięcie, które można ciąć nożem u mnie na osiedlu. Natomiast łaskawy cierpiasz, który przysponsorował trochę dzisiejszy odcinek, stwierdził, że teraz w tych czasach, tak o Słupsku mówi, nie mówimy o wielkich tutaj Szczecinach, czy Gdańskach, czy Warszawach. W Słupsku to teraz, pojedzie sobie kupi, tak on mówi, pojedzie sobie kupi tutaj marynarkę, kupi tutaj, ubierze się ładnie, buciki, pojedzie sobie tam samochodem i sobie kupi gdzieś tam w Gdańsku dom i nikt nie będzie wiedział, że on tam kiedyś coś wygrał i tyle, nikt się nie będzie pytał, skąd ma pieniądze i tyle, co pojedzie i tyle. Bo to jest... Czy tu też się da wprowadzić, mój drogi, taką terapię? Na przykład taka dziedzina terapii i dla tych, którzy wygrali ogromne pieniądze i nie poradzili sobie z kuzynostwem.
Z tak zwanym kwartałem.
Z osiedlem, tak. Z klatką, z panią sąsiadką, która nagle okazuje się przeraźliwie chora. I oni tak, wiesz, z dobroci serca, bo tak nauczał Pan Jezus. Nie? I żeby to, wiesz, tak tu rozdawali, tam rozdawali, tak w końcu nie mogli. I w końcu tak, wiesz, im się tak pokręciło troszeczkę w głowie, że zaczęli rozdawać nawet ludziom tak, o,
no tak.
Po prostu. No. I potem znani byli jako ten gość, który rozdaje pieniądze.
Nie martw się, dam ci. Kupię ci.
No. Taka specjalizacja. Tutaj radzenie sobie z takim.
I potem w jednej chwili patrzysz i jesteś znowu na urzędzie zatrudnienia.
Tak. A tam? Gehenna. Za minimum. Mój drogi, witam.
Także mądrości życzymy temu, który wygrał.
Tak.
Żeby nie dał się ogłupić tak zwanemu ludowi.
Ja mam nadzieję, że to jest pani lat 65.
Że wszystko będzie dla wnuczków.
Kibicuję jej. Może. To zależy. Mój drogi, dobrze. Witamy serdecznie. Dziś nie będziemy rozmawiać o Denver. Zaczęliście cykl, już skończy i nie skończycie go. Wiedziałem, że tak będzie. Można było typować. Nie będziemy. Po pierwsze, dlatego, że jest chyba dużo, jest kilka ciekawszych rzeczy, o których możemy porozmawiać. W tym moim zdaniem jedna z najgorętsza rzecz z tego lata, sorry, LeBron, czyli ta informacja, którą mamy od wczoraj. Mianowicie, że Lakers zostali sprzedani po raz kolejny w ciągu 2 lat. Los Angeles Lakers, dla tych wszystkich, którzy są w czasach i nie wiedzą, zostali sprzedani za 12,5 miliarda dolarów. Kupili Lakersów od Marka Waltera, który kupił Lakersów od rodziny Bassów. Zaraz przejdziemy, mój drogi, w to, ile procent udziałów i tyle.
Proszę, daj
ja
mi to.
Ja wiem, kupił... Lakersów kupiły dwie postaci. Ja nawet nie wiedziałem, że te postaci kolaborują ze sobą. Pierwsza postać to jest znany dosyć w Stanach bardzo, myślę, człowiek, który w latach 2000...
Magic Johnson.
Nie, Magic Johnson ma tweet, który moim zdaniem stracił bardzo dużo. To też do tego tweetu możemy przejść. Najgorsze.
Właściciele. Jestem tą wiadomością, że boję się, że mogę wybuchnąć.
Dobrze, to dobrze, no to zaczniemy. Jednym z właścicieli jest Josh Kushner. Mówi ci nazwisko Kushner. Coś.
Tak.
To jest młodszy brat Jareda Kushnera, który jest zięciem amerykańskiego prezydenta w ten sposób, że ożenił się z jego córką Iwanką.
Tak.
Więc Josh Kushner, podpowiedź demokrata, ponoć czarna owca w rodzinie Trumpów, takie przynajmniej nagłówki widziałem.
To jest syn Kushnera, tak?
Nie, to jest młodszy brat Jareda Kushnera.
Młodszy brat.
Tak. I tu młodszy. Oczywiście uspokojeniem dla wszystkich ma być to, że gość jest demokratą, tak jakby demokraci nie kradli.
Nie. Ci z Platformy też nie kradli.
W każdym razie.
Tam była powódź.
W każdym razie. Gdzie? Na oddziale?
Na południu.
W Szpitalu Południe. Dobrze.
Woda dochodziła.
Spokojnie, bo to już nie róbmy tego, bo zaraz nikt na nikt nie zagłosuje. To też nie o to chodzi. I to jest jedna postać. To jest Josh Kushner, ma jakieś 40 lat. A druga postać jest 35 lat starsza. To jest Bob Iger. Bob Iger to jest człowiek, który był CEO Disneya. Czyli chyba nie byle co. Disney to chyba największa rzecz w Stanach.
Ale skąd oni mieli 12 miliardów dolarów?
Bob Iger raz miał to, bo był CEO Disneya, domyślam się. Josh Kushner.
Myślę, że nie, ale.
No ale okay. To już mam wiedzieć. No. A Josh Kushner ma, no to. A skąd ma nie mieć? No, jeśli jest w rodzinie.
Bo to jednak obiektywnie to dużo pieniędzy.
To dużo pieniędzy. No ich celem było też aukcjowanie się o Las Vegas klub, ale nagle stwierdzili, że skoro Mark Walter ma kłopoty z FBI, prześwietlane są jego takie wewnętrzne, i Boże, nie każ mi w to wchodzić. Takie wewnętrzne przekręty międzyfirmowe, że udzielał chyba o to chodzi, że on sam sobie pożyczek udzielał, coś takiego. I FBI siedzi na nim od roku i teraz ta sprawa wyszła 2 miesiące temu i nagle tutaj Mark Walter sprzedaje klub, ponoć potrzebuje pieniędzy Mark Walter i tutaj pieniądze są.
No ale rozumiem, że zarobił, jeśli pamięć mnie nie mieli, 2,5 miliarda dolarów.
No tylko, że po drodze tam na swojej firmie, na tych swoich dwóch dużych przedsiębiorstwach tu stracił. Z tymi pożyczkami coś tam mu uciekło. Jakieś miliardy dolarów mu uciekły.
Aha,
ale nie wiem.
Rozumiem, że te miliardy dolarów i tak będzie musiał oddać państwu.
Ekscytujący podcast. Mówimy tylko o pieniądzach. I to dużych pieniądzach. No.
A tu o cudzych najlepiej.
Czyli a tak, dziecko się pyta o zapiekankę, to już trzecia dzisiaj, Basiu, nie?
A ten gość ze Słupska się nie dołoży?
Okay. Teraz sobie pomyśl, jakie to są pieniądze, tak zupełnie poważnie, o czym my rozmawiamy, nie? Już ten kraj. Dobrze, mój drogi.
Chociaż ale za 6,5 miliona złotych, bo rozumiem, że tyle wygrał ten gość, no to ja bym sobie chyba jakiś pierwszy rząd w LA bym sobie kupił, przynajmniej 2 miejsca.
Musiałbyś latać tam.
No to by mnie było chyba stać.
A nie kupiłbyś sobie pierwszego rzędu na dziki Warszawa?
To chyba całą halę.
Ludzie do mnie dzwonią, powinieneś.
Sam bym oglądał, wyobrażasz sobie coś takiego?
Hype na dziki Warszawa jest zbyt duży. Ludzie do mnie dzwonią i proponują, że można się jakoś, nie wiem, jakieś umowy sponsorskie z dziki Warszawa. Ja mówię, dajcie spokój.
Legia, kurczak.
Nie lubię Legii, ale nie aż tak. Mój drogi.
Leki.
Dobrze. Mój drogi. No w każdym razie tweet i teraz tak przechodząc dalej, to do takich rzeczy już może niezwiązanych z pieniędzmi. Bob Iger jest człowiekiem, który w podcaście JJ Reddicka powiedział 2 lata temu, że on jest kibicem Clippers. Że on został kibicem Clippers, bo on jest z Nowego Jorku, on jest kibicem Knicks przede wszystkim. Jak się przeprowadził do Los Angeles, to nie mógł być kibicem Lakers, bo Lakers jego zdaniem to był rywal Knicksów. Okej, dobrze. Nie ma tu jakiejś wielkiej historii z drugiej strony, ale więc stwierdził, że nie może być kibicem Lakersów, brawo, i został kibicem Clippers. Natomiast tweet w tweecie Magica Johnsona.
Przykro mi.
Tweet Magica Johnsona brzmi tak, że zostali zakupieni przez Lakersi. Gratulujemy, świetnie, to świetny ruch. Że tu Josh Kushner i fan Lakersów Bob Iger.
Dobrze.
Wszystko stracił Maciek. Nie może kandydować do wyborów i liczy, że będzie hegemonem prawicy. No to nie tak. Trzeba być czystym jako łza. Nic nie zrobisz, nie składzisz.
No dobrze, a jak nasze drzwi obrotowe, czyli Ginny Bass w tym wszystkim ląduje?
No i to jest właśnie, wydaje mi się, że to może przykro dotknąć Ginny Bass, bo tak, Mark Walter sprzedał 78% udziałów, to są ponad jego wszystkie udziały? Pozostała część była w rodzinie, została w rodzinie Bassów. Ja się tam doliczyłem 18%, więc gdzieś mi brakuje 4%. To tam chyba jeszcze ktoś był w tym wszystkim, kto miał 4%. W każdym razie 78% udziałów i to wydaje mi się są wszystkie udziały Marka Waltera. Może nie wszystkie udziały Mark Walter sprzedał, tak może być. Według oświadczenia Boba Igera i Josha Kushnera nic ma się nie zmienić i to ustalenia Marka Waltera z Ginny Bass, bo są ustalenia sprzed 2 lat, które weszły w życie rok temu, bo rok temu została zatwierdzona sprzedaż, te ustalenia pozostaną i Ginny Bass będzie jeszcze przez 4 lata gowernorem Lakersów. Natomiast, kurczę, że tak powiem, no, nie wiem, ale chyba pierwszy raz muszę powiedzieć coś złego o Ginny Bass w tym podcaście. Moim zdaniem Ginny absolutnie nie dowiozła tutaj, bo to ona zrobiła cały ten przewrót Lakers i to ona stała za tym, żeby wysiurać część rodziny, część swoich siblings z tego, nie? I przejąć tutaj, wiesz, być taką główną dowodzącą. Jeszcze zostać tym gowernorem. Ona, przypomnijmy, Jim Bass, Jerry Bass, oni mają... Jim Bass i drugi. Jim Bass był kiedyś GM-em Lakers, pamiętasz? I ten... Joey Bass to taki młody gościu, oni teraz mają jakiś swój koncern, są chyba się kupić w NBA Europe, coś takiego, w każdym razie. Ta Ginny Bass, która tych wszystkich swoich siblingsów, swoje rodzeństwo, no tam nie wszyscy są źli na nią i ona sprzedawała ten projekt, jako wiesz, sprzedawała Marka Waltera, on jest właścicielem Los Angeles Dodgers, sukcesy Los Angeles Dodgers w ostatnich latach. I to było tak sprzedawane, że rodzina Bass, wiesz, że kończymy z tym, co 40 lat mieliśmy, że potrzebujemy większych pieniędzy i Mark Walter jest doskonałym tutaj. On jest. No i teraz okazuje się, że nie jest i ten klub zostaje sprzedany.
Taki... No nie, ale to wiesz, no to tego nie mogła wiedzieć pewnie.
Znaczy, no... Mark Walter, to wiedziesz, to nie jest mój drogi tak się powiem, to nigdy nie jest wytłumaczenie, że mogła czegoś nie wiedzieć. Nie w naszym świadku blogersko-dziennikarskim, to wiesz, to trzeba wiedzieć, umieć przewidzieć takie rzeczy, że Mark Walter nie dowierzy. Tam jest jeszcze przykra...
Ale też rozumiem, że on nie dowozi nie dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że być może ma taki deal na stole, że musi to zrobić.
Prawdopodobnie nie dowozi nie dlatego, że mój drogi ma taki deal na stole, tylko że ma kłopoty z FBI. Prawdopodobnie no ja wiem, dlatego sprzedaje.
Być może właśnie, no. Właśnie sposobem na pozbycie się tych kłopotów jest sprzedaż Lakers.
Tak, no ale to nie jest wytłumaczenie Ginny Bass, moim zdaniem.
No,
nadal Ginny Bass wydaje mi się nie wygląda w tym tutaj dobrze. No.
No nie, ale zobacz, no, wychodzi z toksycznej relacji i wchodzi na relację zupełnie okej. Okay. Ona jej pakiet, rozumiem, zostaje. No to chyba jest w porządku.
No tak, tylko nagłówkowo klub...
Ona znowu raczej bym powiedział, że suchą stopą wychodzi z czegoś, co mogło być...
Nagłówkowo klub zostaje nagłówkowo, a świetnie, zróbmy z tego 20-minutową kłótnię. Taką lekką, nie. Letnią. Ona nagłówkowo, nie wiem, czy widziałeś na przykład, jak to w The Guardian zostanie sprzedany. Domyślam się, jak, nie? Ona sprzedaje klub rodzinie Trumpa.
Tak? No ale to nie ona sprzedaje, tylko ona i pakiet
człowiek, zostaje. Człowiek, którego przyprowadziła, sprzedaje klub rodzinie Trumpa. No, o to.
Okay.
No, nie wiem, znaczy wiesz, ja cieszę się, że ty mi pomagasz tutaj. Ja bym chciał bardzo bronić...
Nie, bo ja jestem ciekaw oczywiście, co jest w umowie, czy ona
ja bym
może...
bardzo chciał bronić Ginny Bass tutaj. Ja nie o samą Ginny Bass mi chodzi, czy on zostanie gowernorem, czy wiesz, czy ona pozostaje gowernorem, czy nie. Myślę, że może mieć kłopot teraz, ale tak, to jest takie moje przeczucie. Tylko przeczucie. No natomiast, no, myślę, że to nie tak miało wyglądać, że Lakersi z rodziny Bass zostaną sprzedani 2 razy w ciągu, wiesz, 2 lat, no. To raczej miało być przejście w coś pewnego, nie? Że po 40 latach pewniak, nie? A to tutaj z różnych powodów nie wyszło.
No nie, no, ale z drugiej strony, zobacz, no, ona rzeczywiście ląduje suchą stopą, no, w tym sensie miała partnera, który
nie,
ma...
ja się nie martwię o Ginny Bass tutaj, wiesz, o pieniążki, znaczy, o to wszystko. Sumie,
tylko... Nie, pieniążki to rozumiem, że ona jest na zero.
Tak, ale jako, wiesz, jako twarz Lakersów, no nie wiem, czy tutaj Ginny Bass właśnie nie dostaje troszeczkę po głowie po raz pierwszy. No raz, że mogła dostać po głowie za to, że sprzedaje klub, ale można było to zrozumieć, że w tej sytuacji, w której tacy ludzie inwestują w NBA, to taki rodzinny biznes prowadzony przez Bassów może faktycznie wymagał zmiany i jakiejś poważniejszej inwestycji. Tu wchodzi Mark Walter, tak? No, ale to okazuje się, że nie on będzie właściwie.
Nie, ale zauważ, że ona jednak sprzedając i pozostając przez 5 lat jeszcze, no też no, on jest takim trochę, rysuje się jako taki, powiedziałbym, pasywny inwestor.
Ja nie wiem, nie, wiesz, spokojnie. Nie możemy być pewni, wiesz, czy to będzie pasywny inwestor, bo cała sytuacja wydaje mi się, naprawdę musi dotyczyć tego śledztwa FBI, bo mieliśmy już tu po zakończeniu sezonu i pod koniec sezonu zmiany, jeśli chodzi o kierownictwo Lakers, zmiany, jeśli chodzi o ten poziom menedżerski. Do Roba Pelinki dołączyło dwóch ludzi z Dodgers, którzy gdzieś tam dostali jakieś stanowiska takie około menedżerskie. Tu już było tak, że tam Rob Pelinka będzie musiał do nich raportować, więc już tu Mark Walter wchodził, a to było ogłoszone jeszcze naprawdę miesiąc, półtora miesiąca temu. No, to już przejmowany był ten klub powoli przez Marka Waltera i nagle jesteśmy w innej rzeczywistości zupełnie. I ten duet w ogóle ja się jeszcze nie zgłębiłem. Dlaczego Bob Iger i Josh Kushner? Co ich łączy? Oczywiście pieniądze, tak? Jakaś ambicja posiadania klubu, ale to też jest ciekawy mariaż. 35 lat ich dzieli, cholera. No, to też to nie jest, wiesz... No.
Ciekawe jest, czy Bassowie mieli, wiesz, możliwość jakby zablokowania zmiany tej sprzedaży. Czyli powiedzenia, że nie chcemy, czy było tego typu ograniczenie, że na przykład Bassowie muszą się zgodzić, żeby to 78% zostało sprzedane. Być może, wiesz, było to po prostu mniejsze zło, które Ginny wybrała. Biorąc pod uwagę za chwilę, co się będzie działo, czy PR-owo to będzie uderzało w Lakers, więc ona obcięła temu głowę.
Jeżeli ona miała coś do powiedzenia tutaj w tej kwestii.
Oczywiście, no, oczywiście.
No, jeśli nie, to...
Jeśli nie, no to no, jest w ogóle, to i tak powinna się cieszyć.
Dobrze. W każdym razie... Ciekawe, to jest bardzo ciekawe, bo jak... No to mówię, ja wczoraj zobaczyłem w trakcie dnia, Kushner kupuje Lakers i nie mogłem usiedzieć, mówię, Kushner. Ja wiem, kto to mniej więcej, nie, że tak jestem wkręcony, żeby wiedzieć dokładnie, kim jest Jared Kushner, tylko czytam różne rzeczy o nim. Dziwne, ale to jest Josh, jego brat, czarna owca w rodzinie Trumpu. No. Czy możesz do mnie mówić my, oni, nie, coś takiego. Zaraz tu oczywiście, no ciekawe, że w tej paradzie brał udział.
Jak,
w tej,
się to,
nie?
Jak się to 78% dalej dzieli, wiesz, co między nich.
Albo się dowiemy, albo się nie dowiemy. No, dziwnego. Dziwnego poślizgu doznaje organizacja Lakers przez ostatnie lata. No to tak tu jesteśmy, mój drogi.
A Ponczuch w tym wszystkim jest gdzie?
Ponczuch jest w ogóle... Ponczuch ma tweety, które domyślam się sam pisze. Już jest... Jest już oficjalny tweet Ponczucha. Czy ja mam to przed tym, żeby zacytować oficjalny tweet Ponczka? No, proszę Państwa... Tak, mam.
Jak ty na niego mówisz, ty na niego mówisz słodki, tak?
Pan słodki, ale bo do tego musimy wrócić, bo pan słodki to nie jest taki słodki. To o tym też pomówmy za chwilkę. Jest tweet Luki, mogę? Mogę?
Możesz, oczywiście.
Być graczem Lakers znaczy dla mnie wszystko, więc jestem podekscytowany tym, że mogę wrócić na boisko i pomóc Lakers w walce o mistrzostwo. Przyzwyczaiłem się w ostatnich latach do dużych zmian. Nie? Kto jak nie Luka. Ale wiem, że nieważne co, potencjał tej ikonicznej organizacji nie zna limitu. Dalej. Czekam, by spotkać się z Joshem i Bobem, żebyśmy mogli budować w LA razem coś wielkiego. powiedział. Napisał sam Luka Doncic. No. No dobrze, mój drogi. Co do Luki Doncicia, to mieliśmy tą wstrząsającą informację. Pierwszą, która może znamionowała, że coś o ociepleniu uległy relacje, że Anna Maria Goltes wycofała swój pozew z Kalifornii, tam, żeby się tam domagać alimentów.
Aha.
I to przez chwilę brzmiało, że może Lukasz tam się w tej Słowenii pojawił, przytulił. Ona zatęskniła, zobaczyła to w jego oczach. No, ale okazuje się, że nie, że ona tam w Lublianie nadal chce od niego już konkretnych pieniędzy i chce też ograniczyć dostęp do córek, mój drogi, to jest pytanie, znaczy do ciebie może nie, ale może będziesz wiedział, powinieneś wiedzieć, myślę, że masz szansę wiedzieć skądś, że dni spędzane z córeczkami zostaną ścięte, ona chce, tak, żeby zostały ścięte z dwóch dni do jednego dnia w tygodniu. I teraz ja mam takie pytanie, bo nie wiem zwyczajnie, i to jest właśnie...
Czym ona to argumentuje?
Rzecz, której właśnie nie chciałem nigdy się dowiadywać, dlatego obrałem taką drogę życia. Mój drogi, czy na przykład jak Luka jest w Los Angeles, nie? I te córeczki są w Lublianie za Anna Marią Goltes, to te dni mu się zaliczają na poczet...
w sensie, że mu się tak zlicza to wszystko,
zlicza,
tak?
Do wykorzystania w przyszłości, nie? Więc, że...
Myślę, że nie. Myślę, że na pewno nie. Myślę, że będzie zarzut taki, że on nie spotyka się z tymi córeczkami.
Nie spotyka się z córeczkami.
No bo on pewnie ma, że raz w tygodniu, w piątek od godziny 10 tak. do godziny 10 dnia następnego.
Czyli coś
on nie będzie, w stanie tego realizować i będzie być może w ogóle o pozbawienie go praw rodzicielskich.
Nieprawdopodobne.
Albo ograniczeniem.
Wykiwa go z córek Anna Maria Goltes?
No, może tak być.
Ojejku, biedaczek. Slovan...
No bo trudno mi sobie wyobrazić,
Lublianie.
Że on będzie latał. Że kalendarz NBA zostanie tak ułożony, żeby sąd w Lublianie mógł orzec tak, żeby spełnić zachcianki słodkiego.
Czyli nie ma szans, żeby to słodkiemu się w jakikolwiek sposób naliczało. Typu spędzam...
Nie, obawiam się, że nie.
Spędzam
Być może jest okres wakacyjny jest jeszcze rozliczony, no bo może być też tak, że w ramach wakacji, na przykład jest po pół, tak?
No, nie wiem, czy po pół to tak jest, no.
W sensie, no
piszcie
w
komentarzach, piszcie wszystko.
Piszcie
swoją historię, co wam zrobiła.
Piszcie o swoich wyrokach.
Dokładnie.
Co ta pani wymyśliła.
Nie bójcie się. To.
Ta pani, ten pan.
Zróbmy tutaj z tego jakąś małą społeczność wokół pana Słodkiego.
Tak.
Zróbmy bluzy pan Słodki i będziemy je sprzedawać naszym wszystkim rozwodnikom słuchającym.
Tak, walczącym o prawa mężczyzn. Pomówionym przez były partnerki.
Jakże zagrożone prawa mężczyzny. 3 lata temu się ze mną nie zgodziłeś w tym, ale kto wie. Dobrze, mój drogi. Ale dobrze, słuchaj.
Michael Bridges?
Czyli to się nie nalicza, tak? Czyli nie ma szans takich, że...
To się może nie naliczyć.
Może nie naliczyć. Typu jestem 30 tygodni w sezonie, i potem mi się przyjeżdżam do tej Słowenii i nagle mam córy na miesiąc z rzędu.
Nie, obawiam się, że matka może wtedy nie chcieć dać, bo będą dzieci czuły, że ten pan jest obcy.
Ajajaj, tak zwana matka.
Ale wiesz co, zaczynam się zastanawiać, czy to nie złamie kariery tego chłopaka. I że tak naprawdę jest to takie kukułcze jajo, które wiesz...
No ale to właśnie dlatego o tym tak dużo my rozmawiamy. Nie wiem, czy któryś z polskich podcastów tak bardzo tę sprawę doręczy od samego początku.
Czy Luka Doncic nie jest dan w związku z tym? No i że te nasze marzenia o tym, że on, wiesz, że on wskoczy do jakiegoś top 10, to chyba już pociąg odjechał, mam wrażenie. usłyszeliście to tutaj po raz pierwszy. Ale ja nie wiem, czy ja mu top 30 nie odjeżdżę.
O, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy.
Jest top 30?
Czy jest? Myślę, że jest. W stanie historii, być. Historii. Jest w stanie być.
A w stanie być.
Nie, tak, ale zupełnie poważnie będę absolutnie zdziwiony, jeśli Luka Doncic nie dowiezie jednego MVP sezonu regularnego. Będę absolutnie zdziwiony.
Ale, w którym momencie miałby to zrobić?
W tym sezonie albo w kolejnym? Tak. To jest tylko dwa lata. Tak, okay. Fizycznie myślę, że jest w stanie dać radę w tym sezonie.
Z Colinem Sextonem w tym sezonie,
tak, właśnie o to chodzi. Bez LeBrona, LeBron odchodzi, Lakersi wygrywają 50 meczów, to jest twój ulubiony typ, i Luka dostaje MVP, gra 70 meczów, bo nie trenował latem, tylko się pieścił.
Dobra, a nie martwisz się tym, że Wembanyama może być bardzo trudny do...
Jak już stwierdziłeś, Wiktor Wembanyama nie zagra 65 meczów w przyszłym sezonie, więc to odpada. No. Szajowi nie dadzą, bo po playoffach już nikt Szajowi nic nigdy nie da, żadnej nagrody, nie? Bo
myślę, że Jokic już jest też zdrów, więcej MVP nie będzie.
Jokic jest zresztą Janis zmanierowany już. No,
Anthony Edwards jest potencjalnie, ale co tam Minnesota tam zagra?
Nie przekonasz mnie.
Paprochy.
No. Jest szansa. W każdym razie.
No nie, ja nie mówię, że on jest w czubie, ale ja się boję, że to się może wszystko, kurczę, nie wydarzyć.
No może się absolutnie to totalnie nie wydarzyć, nie?
Poza tym zobaczysz, że za chwilę Cooper Flag na siłę ciągnięty za uszy.
Zaraz nie dojedziesz tam, gdzie masz dojechać, jak będziesz takie rzeczy mówił, że Cooper Flag ma już tutaj spokojnie. Dobrze, mój drogi. Czyli pan Słodki wcale tego tak nie wyszedł słodko na tym. Myślałem, że on jest w stanie to wszystko tam ululać, wszystko uspokoić, ale też z drugiej strony
nie można też tak myśleć,
jeśli ta Anna Maria Goltes się nie nadaje do tego, żeby być żoną Luki Doncicia, to mamy na siłę?
Ale rozumiem, że przyczyny tego są takie, że on raczej tam kuka na boku. Kukułeczka, kuka, Luka.
Czy myślisz, że Luka jest w stanie powiedzieć twarde nie? Nie.
Na pewno nie.
Do niej.
Spójrz na niego, nie.
Silna kondycja moralna Luki Doncicia. Nie? Jest pewna granica dziewczyny.
Nie, ale on zauważył, że on z tymi kobietami ma problem. Miał problem z matką.
A kto nie ma problemu z matką?
No tak, to też prawda. Tutaj w komentarzach też muszę...
Nie, to już nie piszcie nawet, to tego nie musicie, to wiemy. To zostało, już nie ma co.
Napisz.
Przerabiać swoich tych. Dobrze. Dobrze, mój drogi. Dwie kolejne informacje, które mamy. Duże informacje. Mamy zakończenie kariery przez Russella Westbrooka i mamy śmierć Dona Nelsona.
Tak.
Pożegnaliśmy Dona Nelsona i pożegnaliśmy...
Czyli mamy dwie śmierci tak naprawdę.
No tak. Nie wiem, co
to jedną sportową, a drugą taką niestety ostateczną.
Russell Westbrook. Ostatnio sobie myślałem...
Jaka jest refleksja?
Ja nie jestem obiektywny, gdy mówię o Russellu Westbrooku.
No wiem, kochałeś go.
No, nadal go kocham. No,
nadal, tak?
No, jedna z moich ulubionych postaci w tej lidze. Czy gracz, no to też był mój...
W którym momencie to się skończyło?
Nie skończyło się nigdy.
Nie?
Może przestał być moim ulubionym graczem, to się skończyło, ale
sympatią pałam.
Poczekaj, muszę to prześledzić, bo ja ostatnio się zastanawiałem, że od czasów Rajona Rondo i Kevina Garneta, czyli 2009, żaden z moich ulubionych graczy nie zdobył tytułu. To jest problem. Russell Westbrook też tego nie zrobił. Proszę mnie nie poprawiać, bo nic takiego nie miało miejsca. W którym roku się to skończyło?
W 17?
Nie, to nie trwało tak bardzo długo, bo to było bardzo bezczelne zachowanie Patricka Beverleya. Wtedy był bardzo duży kłopot. Potem był Beverley, Bledsoe, Westbrook, Bledsoe, Beverley, jakoś tak. Potem był
Potem był
Joel Embiid. No. A potem to już... Potem był Jamorant. Absolutny brak dowożenia. Teraz od czasów Dża to tak niby Castle, ale to bez przesady.
Bez przesady.
To od czasów Dża to już czegoś takiego nie ma. No, jaka jest konkluzja kariery Russella
Wiesz co? Westbrooka. Zacznijmy od takiego tak zwanego topu. Czy on jest top 5 najlepszych rozgrywających w tej lidze?
Nie jest.
Dobra, bo jest przed nim tak. Magic, Chris Paul.
Nie, spokojnie z Chrisem Paulem. Stanie się zastanawiałem, spokojnie z Chrisem Paulem, z umieszczaniem go powyżej Russella. Myślę, że ta grupa tutaj, ta okolica. Steve Nash, Chris Paul, Russell Westbrook, to może to
myślę, Jason Kidd?
No, Jason Kidd, to można rozmawiać o tym. To można zrobić bardzo ciekawą debatę, który z nich jest wyżej. Ja myślę, że Isaiah Thomas będzie wyżej.
No, dobra.
To też nie jest jakieś takie, wprost Isaiah Thomas, co popraw mnie. Nie ma MVP na koncie sezonu regularnego. Nie mylę się. Nie ma Isaiah Thomas czegoś takiego. To już MJ tam wszedł i po czasach Larego i Magica. Myślę, że Oscar Robertson będzie wyżej niż Russell Westbrook. Bo na końcu Oscar Robertson ma jakiś tytuł tutaj, nie? Wygrany jak wygrany, ale...
Ale był, bo był Walt Frazier razem z nim. Nie, przepraszam, co ja mówię.
Milwaukee. Ostatni raz Milwaukee w tym roku się pojawia w podcaście.
Z Karim jest ten.
Stephen Curry jest wyżej. Proste.
Problem przecież rozgrywający.
No ale nie, tutaj w tej...
Tak. Problem mam od 15 lat.
Ale to nie tylko ty, no to jest combo guard. Russell Westbrook też może być traktowany jako combo guard. Nie no, dla mnie Steph... No to jak Stefa chcesz rzucić jako rzucającego obrońcę, czy rozgrywającego, jak masz gdybyś miał się zdecydować? Nie? No, myślę, że rozgrywający. To, tu grał najwięcej, zdecydowanie większość swoich minut zdecydowanie grał, prawie wszystkie...
Ale czy miał kiedyś więcej niż 8 asyst?
No dobrze, ale Bob Cousy też grał inaczej niż grał Stephen Curry, nie? Więc to też jak mamy historycznie patrzeć, ta pozycja też się zmieniała i wymagania na niej, nie? Dziś taki typowy rozgrywający a la John Stockton. Czy John Stockton jest wyżej niż Russell Westbrook?
Chyba. All-Star.
No i to też jest dyskusja, czy John Stockton jest wyżej niż Russell Westbrook.
No to też, nie wiem, to mówisz, że nie jest top 5, a wszystkich, których potencjalnie którzy powinni być, czy wydaje się, że są nad nim, to tak zepchnąłeś w czeluść.
No dobrze, ale mamy wyżej Magica, mamy wyżej Stefa, potem możemy dyskutować, nie?
To jest trzecim najlepszym rozgrywającym w historii.
Mówię, że możemy dyskutować. Równie dobrze może być ósmym. Równie dobrze może być dziewiątym.
Ale nasza chyba masz wyżej.
No to może ty daj swoją listę, panie. Jesteś w stanie dać listę swoją z głowy? Nie jesteś, ja też nie, ale...
Czy Walta Fraziera dajesz wyżej?
Możemy rozmawiać, nie?
No. Nie, problemem jego jest to, że on niczego nie wygrał.
No ale też...
Gdyby nie ten cholerny faul, tak?
No, spokojnie.
Na LeBronie.
Faul LeBrona na Kevinie Durancie, nikt w nie.
Tak.
W 2011 roku mecz numer 2. Końcówka. Tak. Wiesz co? Ale z drugiej strony, masz MVP. Tylko to MVP, pamiętam, było dosyć kontrowersyjne.
Nieprawda.
Było.
Dlaczego?
Było kontrowersyjne, bo to było MVP.
Oskarze Robertsonie, to było drugie największe osiągnięcie.
No tak, ale miałeś zawsze straty też w grze Russella Westbrooka.
Straty.
5 strat na mecz, nie? W sezonie MVP.
A Steph Curry ile ma strat na mecz?
No nie 5, nigdy nie miał 5 strat.
Ale
to nie jest 5 strat, no 3,5, no proszę cię. 3,5 to jeszcze jakoś można żyć z tym, ale nie 5. No na pewno nie był na gładko Russell Westbrook MVP w tym sensie, nie?
Nie.
Ale ma nagrodę, nie odbierajmy mu. Ma to jedno MVP z nieprawdopodobne mecze, 50 punktów, 16 zbiórek, 10 asyst i game winner z Denver Nuggets. Pamiętasz, jest ten słynny highlight.
No tak.
Jego z lewej strony to jest rzut za 3 w Denver w hali i bije rekord triple-doubles Oscara Robertsona w tym meczu. Rekord w jednym sezonie, tak? Triple-doubles
52
w meczach, no. No.
Ja to zawsze powtarzam, ty wiesz, że on ma więcej zbiórek ofensywnych niż LeBron James.
No ma. No ma. Nie, no ale ma, ale on tak grał. No,
no ma, no ma. No,
jak,
no,
go,
no, ma no.
Jak go nie kryli bez piłki, to leciał na deskę, nie? Więc jak go nie kryli za linią za trzy, czy tam za dwa, no to leciał na deskę, tak o.
Na pewno można powiedzieć, że jest najbardziej atletycznym rozgrywającym w historii.
Historii.
No w ogóle nie? Bez dwóch zdań.
Znaczy ja nie powiedziałbym, że bez dwóch zdań, bo Derrick Rose był jeszcze. I Derrick Rose był równie atletyczny.
Nie miał tej siły jednak.
Ale był, nie, ale był z kolei Derrick Rose był bardziej sprężysty niż Russell Westbrook.
No nie, Russell był jego kwadratowy.
Atletyzm. Russell miał bardziej taki żylasty atletyzm, bardziej bym powiedział. No Derrick się potrafił odbić w górę, tak tyk, polecieć. Szybszy był wyskok Russella Westbrooka.
Ale to
siłowy atletyzm. Szybszy był wyskok Derricka Rose'a. Russell miał bardziej taki siłowy atletyzm, nie?
Tak.
Wielką historią Russella Westbrooka jest to, on jest jednym z dwóch najlepszych atletów. Ja bym tak powiedział, jeśli LeBron jest pierwszy, jeśli chodzi o atletów, którzy grali na grali pozycję jeden, LeBron, small forward oczywiście, to Russell jest drugi. Dowodem tego jest fakt, że Russell Westbrook, proszę mnie poprawić, poza tym, jak mu wjechał w kolano, bo wjechał mu w kolano wtedy Patrick Beverley, to ja to już tyle razy, jeden z najsmutniejszych wieczorów w moim życiu, jak mu Patrick Beverley w tym w czasach właśnie, gdy szli po tytuł OKC, wjeżdża, to jest, są playoffy już, pierwsza runda i to bezczelność jest straszna. I to wtedy Patrick Beverley jest moim ulubionym graczem. Ta klasyczna sytuacja, że przechodzisz przez połowę i chcesz poprosić o timeout, nie? I raz chcę przejść tylko przez połowę i poprosić o timeout. I Patrick Beverley, i wiadomo, że on to robi, ale Patrick Beverley, będąc Patrickiem Beverleyem, jeszcze takim młodym, nie? Widzi, że to robi i jeszcze próbuje mu wybić piłkę, gdy on chce poprosić o timeout i wjeżdża mu w kolano. I tam sobie zrywa coś Russell w kolanie. Czy zrywa? Nie wiem. Ale on nie miał takiej kontuzji kolana, które mu się, wiesz, wydarzyła.
Nie, teraz on Achillesa nie zerwał.
Nie było żadnego zerwanego Achillesa, nie? Ten atletyzm dojechał do końca. Nie, nigdy nie zerwał, nie? To tym bardziej po latach widać, jak przypadkowa była ta kontuzja, jak jest Patrick Beverley. Tak jak LeBron. Nie miał żadnych poważnych kłopotów ani z Achillesem, ani, wiesz, z jakąś rzepką w kolanie, ani z jakimś skręceniem kolana, albo, czy, wiesz, zerwaniem tak po prostu gdzieś, wiesz, więzadła, nie? Krzyżowego przedniego, nie? Że
jest, to prawda.
Jest.
I on nie stracił tego atletyzmu. Tak jak się baliśmy, czy on wróci, czy ten, on wrócił i właściwie nic się nie zmieniło.
No, tak. Ja myślę, że Russell...
Ktoś mógłby go nazwać głupim graczem.
Tak, ale na przykład ktoś mógłby na przykładzie w porównaniu z KD, myślę, że to jest to miejsce, gdzie on tam ten sezon, zresztą MVP wydarza się po odejściu KD i to jest ten sezon taki, gdzie wiesz, że raz traci KD i mówi nie, muszę im pokazać, pokazuje. Tu na tle KD też, na takim oklahomiańskim tle, myślę, że raz tu zyskał. Tym, że nie odszedł, nie zostawił klubów, na końcu wiesz, no, został przehandlowany, nie raz, nie dwa, nie trzy później, ale że został w Oklahomie, że dowiózł ten MVP tytuł i też się nikt chyba nie spodziewał, że Russell Westbrook dowiezie coś więcej wtedy, bo to był super team Golden State, Houston było mocne też wtedy. Ja też będę pamiętał tą niewykorzystaną okazję, czyli ta seria z Warriors właśnie wtedy, gdy prowadzili 3-1, nie? I gdy grali razem, to była niewykorzystana ich bardzo okazja.
Zupełnie inaczej mogło się teraz, wiesz, można powiedzieć, że gdyby Harden został, gdyby ten, no to być może oni by się kanibalizowali.
No,
na
myślę, że to... No nic.
Przypomniałem, że ja miałem ten typ, że oni zdobędą 4 tytuły w ciągu najbliższych 7 lat.
Prawie weszło. No. Prawie
to weszło. Nie weszło. Prawie weszło.
W tamtym sezonie właśnie, tamten sezon, jak Beverley, mogliśmy prześledzić ten sezon, dokładnie przejść, w tamtym sezonie, gdy Beverley wjechał mu w kolano, myślę, że Oklahoma szła na tytuł. Znaczy nie, że na pewno by go wygrała, ale to był tamten zespół, mógł wygrać tytuł. No. I sporo mimo wszystko, mając Duranta z Westbrookiem, tylko bez Hardena, Kevin Martin, Tabosa Falosza, nie? Dion Waiters, ten sezon z Dionem Waitersem.
No tak, nawet. Tak.
No, dobrze.
Ale wiesz co, ale z drugiej strony, jak tak myślimy o nim, to oczywiście myślimy o tym jego nieprawdopodobnym atletyzmie, dynamizmie, takim trochę byciu jeźdźcem bez głowy, to o czym mówiliśmy przez wiele lat, przesadziłem, ale kilkanaście lat, kiedy go obserwujemy, to on rozgrywający był beznadziejny.
I on nie przychodził do ligi jako rozgrywający. Pamiętajmy o tym, że on został w ogóle przeniesiony na tą pozycję w UCLA. Nie grał i jedynki, grał dwójkę. I został wydraftowany bardzo wysoko, szokująco wysoko. To był szokująco wysoki wybór wtedy. Sama Prystiega była czwórka, trójka, nie? Czwórka, tak, jeśli czwórka, dobrze tak. Pamiętam, nie? I został przestawiony na pozycję rozgrywającego i w tym pierwszym sezonie był okropny. No miał chyba też 5 strat na mecz w tym pierwszym sezonie, gdy pełnił. Od razu został wrzucony na głęboką wodę, nie? Więc on rozgrywającym jako rozgrywającym do opodania Russella Westbrooka mówiliśmy, zresztą to widać.
No tak.
Podania nie w tempo. Natomiast jeśli chodzi o grę w transition.
No nie, ale
natomiast jeśli chodzi, ale poczekaj,
jeśli
chodzi o atletyzm, jeśli chodzi o dostawanie się do obręczy, jeśli chodzi o splitowanie pick and rolli, wjazd, nacieranie na obręcz, presja na obręczy, to ja bym chciał, żeby tacy gracze byli w NBA, teraz żeby ich trochę więcej było, nie? Wiesz? Chciałbym, żeby więcej było takich graczy w lidze, nie? A nie takie... Nie chcę. Przydałoby się ich po prostu ciutkę więcej, żebym ja był zaspokojony i mógł spokojnie patrzeć na tych, którzy się decydują na jakieś rzuty za trzy bez wejścia na kosz, nie? Coś takiego. To bym spokojnie mógł żyć, gdyby było więcej takich graczy jak Rose, Westbrook, czy nawet ten najbardziej atletyczny Jamorant, nie?
Ale to może powiedzieć,
trochę
że
brakuje
dzisiaj
w lidze.
Nie ma takich graczy. No nie ma
dziś w lidze kto? Brakuje takich graczy, którzy... To mówiłem ja ostatnio, że dla mnie taką rzeczą, której brakuje w tej lidze właśnie z tych czasów Westbrooka, Rose'a, czy dalej Moranta, czy w ogóle jeszcze inni gracze na tej pozycji, którzy byli atletyczni, to brakuje mi tego, no to już mówiłem, że wiesz, tam, wiesz pick and roll, nie? Jak na przykład, wiesz... zesplitować go, przejść między dwoma obrońcami nagle w tym pick and rollu i być nagle sam przed koszem, nie? To takich graczy, którzy to potrafią zrobić dobrze w tym momencie, a kiedyś Dwayne Wade jeszcze to potrafił ślicznie robić, Ja był świetny, Ja jeszcze to potrafi trochę zrobić. To taki Steph ledwo, Luka Doncic potrafi to zrobić, ale Luka Doncic robi to wolno i ciężko, robi to dobrze technicznie, ale żeby tak się, zostaw mi chwilę, tylko trochę mi zostaw i ja jestem
nie,
na obręczy.
Nie ma, kto jest dzisiaj Westbrookiem NBA.
No nie ma takiego gracza jak
Russell. Nie ma takiego gracza.
No nie ma takich atletów, takich jumpy ludzi wyskakujących
no
z tego.
No nie ma, ja bym powiedział, że nie ma i nie było.
No ja bym powiedział, że byli. No. Derrick Rose na przykład był takim graczem też.
No, ale Derrick Rose był innym graczem.
Eric Bledsoe był też takim graczem.
Eric
też potrafił atakować.
Eric Bledsoe.
No, byli ludzie, którzy się potrafili
dostawać. Tylko jednak, elektrycznie. 2-3 cale był niższy od Westbrooka.
Nie, no dobrze, porównywać można, wiesz, że ten był taki, ten był taki, ten miał pod pachą tu włosy, a pod drugą nie miał. Na tej zasadzie.
No tak,
jasne,
tak.
Ale to jakoś razem wiąże. No. Słynni gracze, których ja najbardziej lubiłem, typ gracza, czyli rozgrywający bez rzutu, którzy muszą rekompensować brak rzutu tym, że nacierają na obręcz i masz kraksy na obręczy, masz, wiesz, sytuację, masz faule, masz takie rzeczy, wiesz, dzieje się, nie? Jest mięso tutaj, w tej okolicy.
To prawda, no. On nigdy nie odstawiał nogi.
Nie odstawiał nogi raz. Był dobrze też walnięty w głowę, więc... I poza boiskiem wiódł bardzo spokojne i wiedzie, jest bardzo spokojne, ułożone życie, nie? To tak. nie była ta,
bo,
nie? To też była ta taki...
Bo to on ma tych bliźniaków, prawda?
Jekyll and Hyde, można powiedzieć, nie? Boisko jedno,
tak,
a poza parkietem człowiek rodziny,
takim,
nie?
Z tym takim żabim trochę mówieniem.
Małe dzieci żaby takie?
Tak, kijanki.
Małe.
Gdzie jest młody Carmelo Anthony? Gdzie jest kijanki?
Halo? No ale no wiesz, to no, oczywiście zawsze będzie co by było, gdyby, nie? Zawsze będzie to,
no tak,
co
to by oczywiście, było, oczywiście. Nie, więc masz takie poczucie trochę niespełnienia, trochę takiego niedosytu być może. No bo wiesz, dołączasz do tej takiej niechlubnej listy wszystkich Barclayów, Melonów, Stocktonów naszych czasów, czyli wielkich graczy, obiektywnie wielkich graczy, którzy no, z jakiegoś powodu nie ocierali się o ten tytuł. Byli blisko, ale jednak nigdy nie pojawili się w tej konfrontacji.
Mój ulubiony mecz Russella Westbrooka, jeżeli nie wiem, ktoś miałby ochotę. Ja nie wkleiłem highlightu tego meczu do Wake Up'a w końcu. Jest taki mecz. To są te finały, gdy... To jest taki mecz. To są te finały, gdy Thunder grają z Miami. I to jest mecz numer 4. Jest 2-1 dla Miami. I mecz jest w Miami. I Russell ma mecz, w którym rzuca 43 punkty. I to jest mecz, w którym Russell jest 20 celnych rzutów z gry ma w tym meczu. I on trzyma Oklahomę w tym meczu, ale teraz posłuchaj, ma 20 celnych rzutów z gry, żadnego za 3. Jest 20-29 za 2. Ja pamiętam ten mecz, bo to jest ten jeden jego mecz, gdzie mu te wszystkie rzuty po koźle, gdzie on potrafił ceglić strasznie, niektóre trafiał, niektóre ceglił, nie? To tak mu siedzą te rzuciki z 6, z 7, z 8, 9, co wchodzi po koźle, wychodzi w górę, wszystko trafia. Wszystko trafia, ma dzień konia niemalże. No to fakt, że to jest 20, są też wejścia na kosz, nie? Ale jest masa takich akcji z pół dystansu. Wszystko mu siedzi i Oklahoma przez większość tego meczu przegrywa. One przegrywają 8 czy 6 punktami ten mecz i to on tak naprawdę ten występ Westbrooka nie ma takiego wyrazu, bo tam nie ma wiesz, jakiegoś skutecznego comebacku na przykład, czy zwycięstwa, nie? To on jest tak, raczej trzyma zespół w grze i gra swój super efektywny mecz, będąc jeszcze młodym graczem, będąc graczem już wtedy bardzo ostro krytykowanym, bo to był jeden na końcu, umówmy się, jeden z najbardziej krytykowanych graczy naszych czasów.
Chciałem to powiedzieć, najbardziej jechanych graczy. Polaryzujący.
Tak, ja nawet myślę, że wiesz, nie tak, żeby tutaj, żeby mówić, Russell Westbrook miał ciężko, ale no, był jechany, no. Czasem nawet też docierało to do takiej niemiłości, nie? Patrzyłeś tutaj, mówię, jak ty głupio grasz, jesteś głupim graczem. No i był głupim graczem trochę, ja się też z tym zgodzę, że głupim graczem był, ale też mimo, wiesz, bycia głupim graczem, to też grał w NBA, nie grał w lidze uniwersyteckiej, przepraszam, doktorów filozofii, którzy grają bardzo mądrą koszykówkę, tylko to jest liga, gdzie jednak atletyzm się też przydaje i można zrobić 50-16-10 w jednym meczu, nie? Będąc głupim graczem na końcu. Można robić MVP sezony, sezony z triple doubles, ile tych sezonów było? 1? 2? 3? Nie, można to robić. I to jest, jego też Russell Westbrook sprawił, nie? Bo jak zrobił pierwszy raz ten sezon triple double, za który dostał MVP, bo to był ten sezon.
Za pierwszy,
to cała dyskusja dotyczyła tego, czy triple double powinno być w ogóle wyznacznikiem tego, że mamy komuś od razu dać MVP, nie?
I to nie
Nikola Jokic, tylko Russell Westbrook sprawił, że to zaliczanie triple double w sezonie spowszedniało. Potem zrobił kolejne, a dobra, i tyle. No. Jak powiedziałeś, zbiórki, nie? Był jednym z najlepiej zbierających graczy.
Najlepiej zbierających na pozycji numer.
No, on został zapytany, znaczy został zapytany. On też doroczył z dziennikarzami często. Gdzieś ta różnica między prywatnością. Nie dziwię się mu, no, był często bardzo krytykowany, więc też był, nie spływało
nie
to
bez,
po nim.
Nie bez przyczyny. No, w sensie.
Tak, nie spływało to po nim, czasem potrafił się postawić dziennikarzom. Słynnie się postawił to kilka lat temu, gdy ksywka Westbrooka Westbrick, nie?
Tak.
W sensie Brick, Westbrick. Się kiedyś postawił, tak mówił, bo po prostu dotarło, w sensie... obelżywość tego wychodziła gdzieś tam w takich sytuacjach. On nawet mówił o tym, że moje dzieci gdzieś tam muszą tego słuchać, że Westbrook, coś takiego. Się obrócił. To też można było zrozumieć człowieka trochę, nie, że palną jakąś głupotę, wiesz, się mamy z nim nie zgadzać. Szedłem z tym.
Sam jesteś fatalny.
Sam jesteś chujowy, Russell. Dobrze, że zakończyłeś karierę. Przejdźmy do Dona Nelsona.
Nie. Raczej wiesz, parafrazowałem.
Ja wiem.
Sam jesteś fatalny do dziennikarza.
No. W każdym razie...
Wielkiego kuchiego Kinga.
Dobrze. Mój drogi.
Don Nelson nie żyje.
86 lat. Ja powiem ci szczerze, ja tak patrzę, 86 lat, jeszcze tak na końcu sobie żyć na Hawajach, tam sobie palić.
No, czy nie uważasz, że on jest jednym z trzech największych wizjonerów tej gry? Takich ludzi, którzy trochę byli zawsze, jak to się mówi, against the grain, w sensie takiemu falującemu zbożu, że on zawsze był taki
tak, ale pod prąd. Ja nie wiem, żebym, widzisz, ja bardziej... jako wizjonera widzę Mike'a D'Antoniego.
To oczywiście.
Bo D'Antoni, bo Don Nelson to był tego, to był taki player's coach. To nie był... To on, ja myślę, że to mi się najbardziej...
Ale on miał takie rewolucyjne przecież.
No ale dobrze, dobrze, dobrze. Tylko, że mi się bardziej zawsze zdawało, ja byłem fanem Dona Nelsona. Przytoczmy kilka, znaczy, wiesz, kłótnie z Chrisem Weberem i traktowanie niektórych graczy tam w latach 90. no to też sporo można mu zarzucić, ale na przykład mamy drużynę Dallas, którą on prowadzi, Steve Nash, Dirk Nowitzki. No tak. Mamy później słynną, jeśli ktoś się załapał, o Boże, jak się ktoś nie załapał, jak się nas słuchają ludzie, którzy się nie załapali na to, 2007 rok i numer 8 Golden State Warriors pokonują numer 1 Dallas Mavericks. Ja pamiętam jeszcze, gdzie wtedy byłem, jak oglądałem to, ten skład, gdzie Matt Barnes grał na centrze, Stephen Jackson, więc, ale mi się zawsze wydawało, i to był czar Dona Nelsona dla mnie, że on się bardziej potykał o to. Że on był wizjonerem, który się potykał o bycie wizjonerem.
Swoją wizję?
Tak, tak, że to u niego nie wychodziło tak, że on miał jakąś, wiesz, no może przez to był geniuszem, może tak się geniuszów powinno, wiesz.
No nie, ale on grał taką radosną koszykówkę, no otwartą koszykówkę, no tak. Koszykówką opierającą się na zdobywaniu punktów. On no był, tak. W tym sensie był prekursorem tego, co dzisiaj się stało. No.
Kelena Azubike grał u niego świetnie.
No tak.
Monta Ellis grał u niego świetnie, Stephen Jackson grał u niego świetnie, Matt Barnes grał u niego świetnie, Al Harrington był u niego wybitnym graczem, Andris Biedrins u niego robił double-double, a tu mówimy tylko o tej ekipie tej. Pamiętasz, że jak Don Nelson był przez pół roku trenerem Knicks i kompletnie nie dotarł do Ewinga, nie dotarł do Oakleya, oni myśleli, że to jest jakiś śmieszny gość w ogóle, o co ci chodzi, ty nie jesteś w ogóle trenerem. On był też graczem.
Vicente del Bosque. Trochę.
No tak go nie ten. Mówię, kim ty jesteś? Mówię, co ty, o co ci chodzi? Co ty umiesz? Coś takiego. No, to,
Ciekawe, co LeBron by o nim myślał.
Nelly był świetny.
W sensie LeBron co
LeBron,
by myślał?
LeBron, no.
O tym, Donnie Nelsonie. Nie, dla mnie to taki, mówię, no taki gość, który dał dużo takiej radości tej koszykówce. Mhm. Takiej, wiesz, otwartości z tych takich, wiesz, meczy 82-79 on potrafił, wiesz, były te mecze Golden State, gdzie
były inne, nie? 120
punktów,
odstające. Punktów. Bo był tak. Taki moment, gdzie Golden State właśnie jego, nie? Te 2-5-7 tak. Tutaj odstawało od reszty ligi, nie? Najbardziej na kanwie tego, co oglądaliśmy w 2001 do 5, nie? To nagle to, co Warriorsi robili. Ja się zastanawiałem, bo dla mnie to jest jeden z najbardziej fan zespołów, tamten zespół.
No właśnie,
zespołów całego tego wieku, a drugim najbardziej fan zespołem był ten zespół, patrz, nie chcę powiedzieć, że na pewno, ale myślę, że to był ten zespół, gdzie Steph Curry nagle z 3 trójek na mecz zaczął trafiać 5 trójek na mecz i zrobili 73-9, nie wygrali, a to nie chodzi o to. Nie? Ale to było nagle, wow, co się dzieje w tej lidze, nie? Golden State na końcu miał jedne z najbardziej fan zespołów w tym roku i to były kompletnie inne drużyny, nic nie łączyło ich poza managementie, ktoś tam się chyba łączył, ale już byli, to byli inni właściciele, już to też, nie?
Tak, to Żulejko był potem.
No dobrze, dla mnie w ogóle to, że 86 lat żył Don Nelson, mówię, mężczyzna, który, wiesz, dożywa, jeszcze duży mężczyzna, nie? On był dużym gościem, nie?
Tak.
Dożywa takiego wieku, no, to jest wielki wyczyn. Naprawdę. I nie było żadnych tutaj jakichś doniesień, że zmaga się z jakimiś, wiesz, takimi...
No, sercowymi rzeczami.
Tak, sercowy jakiś udar czy coś. Nie, wszystko było do końca chyba okej. Okay. Jeszcze widziałem jakieś wypowiedzi jeszcze były wypowiedzi Dona Nelsona chyba w tym roku nawet gdzieś się pojawił. Zjechał na kontynent, przyleciał na kontynent z Hawajów, czy w zeszłym roku, no, więc rest in peace, Don Nelson. Jeśli wracając się do Russella Westbrooka, jeszcze mogę, bo dzisiaj też tak się zastanawiałem, tak na bieżąco bardziej zareagowałem w Wake Upie pisząc, mówię, dowiedziałem się rano o tym, że Russell zakończył karierę i tak tylko kilka zdań mu poświęciłem. Wiesz, co mi się podobało w Russellu Westbrooku? To, że SQN nie wydał książki typu biografia Russella Westbrooka. Autobiografia, że nie zaistniało coś takiego w Russellu Westbrooku, żeby, nie wiem, napisać książkę o swoim tym, żeby przedstawić jakąś swoją...
Myślisz, że nie chciał?
Chyba nie chciał. No, myślę, że miałby okazję, nie? Dużo tych okazji miałby, zwłaszcza, wiesz, jak KD odszedł, nie? Ja tu wygrywam, robię MVP wtedy... W każdym razie, oczywiście tu jest oczywiście żart od razu. czy wiesz, czy tej książki nie było, dlatego że no, były wątpliwości, czy znajdą się tacy, którzy chcą ją przeczytać, czy też tej książki nie było, bo były wątpliwości, czy fani Russella Westbrooka będą chcieli czytać w ogóle, usiąść przy książce.
A czy umieją czytać.
I to była właśnie ta C rzecz, ta trzecia część. Czy fani Russella Westbrooka w ogóle umieją czytać, nie? Więc czytać, to tak. Może były te trzy poważne
zadania. No nie, ale był taki moment, kiedy dzieciaki żyły Russellem Westbrookiem.
No był taki moment, żeby dzieciaki żyły.
Krótko, potem niestety Steph Curry mu to zabrał.
Mi się wydawało też zawsze, że Derrick Rose był bardziej popularny niż Russell, nie?
Nie wiem, ten mit, to ciekawy ten twój mit tego...
To nie jest mój mit Derricka Rose'a, ja po prostu znam ludzi, którzy są psychofanami Derricka Rose'a do dziś.
To w Chicago.
To też fakt, obaj są fanami Chicago, ci koledzy moi, którzy są psychofanami Derricka Rose'a. Ale myślę, że... Ja myślę, że na końcu D-Rose ma więcej
spotkań. Ale zrobi Hall of Fame, czy
znaczy,
nie
D-Rose ma ich dlatego, że nie grał tak głupio jak Russell. Na końcu nie popełniał jakichś głupich błędów.
Ale po kontuzji to już było...
Przed kontuzją nie grał, wiesz, nie grał tak. Niektóre z takich pojedynczych, wiesz, kozioł Derricka Rose'a był lepszy też niż Russella Westbrooka. No, było trochę gorszy, który był lepszy. Rzut z pół dystansu był lepszy Derricka Rose'a niż Russella Westbrooka. No. Russell Westbrook, jeszcze końca.
Nie był dobry. No
bo nie był dobry, ale robił...
Graczem, ale nie był niczym dobry. Poza tym nieustępliwością.
Nieustępliwością, nie?
Bo koszykarsko w czym on był dobry?
No w 30-10-10 na mecz.
No dobra, ale to takie było, wiesz. No.
Ja wiem, no ale widzisz, to też dowodzi tego, jak istotna jest ta nieustępliwość i bycie obecnym, no tak. Nie?
Cechy policjonalne.
Back to backu, nie? Proszę wyjść na boisko i zawzięcie ćwiczyć do 12.
Tak, i każdego tak.
Jedna moja największa skala, jeden mój największy problem do Russella Westbrooka, to dlatego się chyba pożegnaliśmy wtedy, bo zwłaszcza jak się przyszedłem na Beverly, to jest, ja kiedyś napisałem o tym, to miałem taki take 10 lat temu, że to jest najbardziej niewykorzystany defensywnie potencjał w historii ligi. On. Człowiek, który się tak szybko porusza, jest takim atletą, mógłby tak dobrze bronić, gdyby był tylko bardziej uważny, mógłby kradł piłki, nie? Na pozycji numer jeden przy takich warunkach fizycznych, jakie on miał, bo to jest 194,5 cm wzrostu, taka siła fizyczna, taka szybkość, taka giętkość, wiesz, zejście na dół, wiesz, przechwyty i tak zaliczał. Gdyby on był bardziej uważny w obronie, gdyby mu się chciało bardziej, nie wiem, no. Nigdy nie stał się nawet... On był zawsze minusowym obrońcą i nigdy się nie stał takim graczem, może nadrabiał atletyzmem, zbiórki oczywiście w obronie też tutaj, ale potem miałeś te wszystkie przykłady, że Russell nie zbiera tak dobrze w obronie, po prostu Steven Adams świetnie zastawia trzy kontynenty.
No tak, raz, nie? Plus Kendy.
Albo Kendrick Perkins zastawia, wiesz, stada bizonów nadciągające, wiesz, ze stepu obok, z Colorado, no, z Wyoming, no. I ten, więc tu gdzieś zbiórki, ale tak to nie. Mógłby być zdecydowanie lepszy. W ogóle, o Boże, no. Lowlighter.
Zobaczymy teraz, gdzie AJ DiBansa ma też szansę na to, żeby dowieść ten tytuł, wiesz, ten gracza, który nie będzie dobry w obronie, mimo swoich fenomenalnych warunków fizycznych atletyzmu. Musi uważać DiBansa.
DiBancyk. Dobrze, mój drogi. Co my tu jeszcze dzisiaj możemy ugryźć? W zasadzie nie wiem. Mamy terminarz, ten absolutnie nieseksowny.
A, poczekaj, nie, no musimy zrobić ten chyba. Czy już mamy mecze te? Świąteczne?
Aha, mamy mecze świąteczne, właśnie. No, zróbmy. Właśnie, koniecznie, to mamy już, patrz.
Pierwsi.
Bo mamy mecze otwarcia sezonu, to absolutnie do przewidzenia były. Philadelphia jest w Nowym Jorku, a Oklahoma gra w San Antonio. Mi się już nie chce oglądać Oklahoma z San Antonio. Oklahoma z San Antonio mogłaby nie grać w sezonie regularnym, tylko w playoffach sobie zagrać serię. Jestem absolutnie. Cały czas jest jeszcze zbyt świeże. Dobrze.
Zbyt bolesne, zbyt krwawi jeszcze.
Nie, tam był wtedy najazd jakichś kibiców spoza, którzy tak strasznie sprowadzili tę serię do tego, że Shai upadał. Tam się coś wydarzyło, tam były jakieś trolle, coś tam się stało, tam się więcej osób pojawiło chyba zewsząd niezainteresowanych tak bardzo na żywo. I oni to wszystko popsuli, naprawdę, strasznie mi obrzydzili. tamtą serię na końcu. Ci ludzie, to wasza wina. Znaczy nie wasza, bo mówimy do naszych kochanych słuchaczy, którzy nie są tu przypadkowo i chcą wiedzieć, na przykład, gdzie George Niang będzie grał. Ja też chciałbym wiedzieć, gdzie George Niang będzie grał. Mój drogi, dobrze, mamy tak, co mamy za ten? Już patrzę na mecze świąteczne. Czy one są mi tutaj przedstawione? Już przepraszam. Cholera. Jesteśmy, December. You remember? Very first time. Mamy, dobrze, mój drogi, mamy December.
Dobra, zaczynamy.
A propos piosenek, bo wiesz, że nam zdjęli ze Spotify dwa i to teraz zdjęli nam ze Spotify dwie palmy za piosenki?
Jak które?
No właśnie, nie chciałem się nawet sprawdzać, ale że to są piosenki.
Ale powiedzieli, że za piosenki?
Tak, że za piosenki. Dajemy ci 24 godziny na to, żebyś zmienił te podcasty, bo tam są piosenki, tam są prawa autorskie, nie twoje. No, ostatnie. Ale to czepili się jakichś takich palemek, jakichś, ja mówię, kochani, mówię. Ale to ja chciałem to do siebie zadzwonić i powiedzieć.
Ale takie, które myśmy sami śpiewali?
No właśnie, no mam nadzieję, że ja byłbym zaszczycony, gdyby tak było.
No, jesteś wymieniony w biografii słupskiej muzyki po 45 roku, czy sprawdzasz to dopiero?
Jutro to wszystko będziemy sprawdzać, ale naprawdę wolelibyśmy nie być wymienieni. Mój drogi, mamy nieprawdopodobny slot meczów. Zacznijmy, typujemy. Jak my typowaliśmy? Kto ostatnim razem wygrał?
Chyba ty, jak zwykle.
Ja. Chyba wygrałeś raz w 305 lat ze mną.
No, chyba tak, no, mogło tak raz być. Ale to dlatego, że ty na ogół pierwszy wybierasz.
Dobrze, chcesz wybrać pierwszy, tak?
Tak. Ale ja zawsze, wiesz, no jak... No dobrze, no wybieram.
Nie, no wybieramy, nie musimy się różnić. Ja zawsze jestem za tym,
nie,
że...
Nie, ja właśnie nie, no jak się nie różnimy, no to nie ma zakładu. No, to,
no tak, ale mamy aż pięć... Znowu to przerabiamy. Ale mamy aż pięć, ale mamy aż pięć meczów, więc jeśli wytypujemy no cztery tak samo, to w piątym możemy się różnić i będzie...
Ja wiem, i nadal ktoś może wygrać.
No. Ktoś może wygrać. Dobrze, mój drogi. Mamy o godzinie 18, a w ogóle mamy mecz, zapomniałem. NBA puszcza do nas oko, żebyśmy przestali myśleć o tym, czy Clippers zostaną zdegradowani, czy nie, czy Kawhi Leonard, czy to, czy tamto, czy sprzedaż, no sprzedaż Lakers może nie, ale sprawa Gary'ego Torrenta, nie wiem, czy wszyscy są jeszcze cały czas zainteresowani tym. Będziemy mieli mecz otwarcia, mój drogi, pierwszy mecz sezonu NBA będzie o godzinie 20, jeśli mnie czas nie myli. O 20 będziemy mieli mecz otwarcia, to będzie Boston z Detroit, to jest ponoć puszczenie oka do nas, chyba, niby, przypadkowo, to takie przypadkowe oko, tam chodzi o coś innego, wydaje mi się, ale o 20, dzień otwarcia jest o 20 godzinie w Polsce, albo o 21, bo jest o godzinie 15 w Stanach, ale wydaje mi się, że zwykle ten tydzień to trafia na ten czas.
Ale zaczynamy we wtorek?
Gdy mamy 5 godzin, tak. We wtorek o 20 będzie normalnie mecz Boston z Detroit.
Nie, nie, grał. Nie, to się kurna nie.
No się będziesz, zrobimy to live. Zrobimy palmę live. Będziemy siedzieć, live, zrobimy tak. Palmę live. Nie wierzymy, że to oglądamy.
Tak.
Będziemy różnego rodzaju wersje tego zdania powtarzać przez dwie godziny. Nie? A swoją drogą, jak tam pan Wojciech Michałowicz w TV Republika ogląda NBA cały czas? Jeszcze pozwalają mu
oglądać? Nie wiem, to się chyba skończyło już, nie?
Ja myślę, że pan Wojciech Michałowicz
sobie nie zbiera. Oni cały czas pieniądze zbiera.
Tam pan usiądzie w rogu i tam pan sobie ogląda te mecze. Spurs z Knicks.
A tu jesteśmy.
Od razu lądujemy w dużej róży.
Jesteśmy gdzie? W Mzgi? W Mzgi. No to ja postawię na San Antonio. Podrażniony, będą chcieli coś udowodnić, pokazać. Stawiam na szas.
No i widzisz, że od razu fantastycznie możemy się różnić. Ja stawiam oczywiście dla Knicksów tutaj.
Dobrze.
Myślę, że właśnie dlatego, że spodziewamy się tego, że... Nie, ale też stawiam dlatego, że jest mecz o 12 na wschodzie. Myślę, że to za wcześnie dla taka analityka. To będzie za wcześnie dla San Antonio grać mecz o 12 na wschodzie. Hit w Bostonie. Miami Heat witamy ponownie w ogóle w tym. Nie to, że bardzo wyczekiwaliśmy, ale Miami jest w Bostonie, mój drogi, jako mecz
numer... Miami jest w Bostonie. Jezu, jaki dramatyczny mecz.
Dramatyczny. No.
dramatyczny, smutny Boston. Mm. To przygnębiające Miami. Mm. I jesteśmy w Bostonie.
Ja
tak?
typuję Boston.
To ja postawię na Miami.
Fajnie. 76ers w Lakers. Tu ponoć dlatego, że LeBron chciał święta w domu. Ale myślę, że to dlatego, że Lakers grają. Są, więc zagrają u siebie. Philadelphia Lakers. Ja typuję Philadelphia na wyjeździe.
No to ja biorę Lakers.
Oklahoma, Minnesota. Mm.
O Jezu, ale smaczniaki. Oklahoma.
To się zgadzamy, bo ja też Oklahoma. I nie zmieniaj. Nie zmieniaj.
Zmieniam. Nie, no zmieniam.
Nie zmieniaj. Mamy jeden tylko typ taki sam tutaj. No. Resztę
ale
mieliśmy
potem
inne.
Ale będzie remis w typach i nie będzie rozstrzygnięcia.
Naturalnie nie może być tak. To powiedziałeś Oklahoma, ja powiedziałem Oklahoma. Nie może być tak, bo to traci taką, wiesz, rangę. No, bo potem będziesz, ale no przecież tam zmieniliście.
Ale ja jestem gotów. Ja chcę powiedzieć, że jestem gotów postawić na ten.
No i co? Myślę, że ktoś ci kwiaty pod nogi podstawi za to, że to
nikt mi niczego nie dał.
A jakbyście tak przynosili co miesiąc kwiaty na grób? I były protesty, i kontrprotesty, kontrprotesty. Ja bym chciał. Ja bym bardzo chciał. Dobrze, chcesz zmienić na...
Tak, chcę zmienić na Minnesota.
Ale co zrobisz wtedy, w takiej sytuacji, tak, kiedy ja stwierdzę, ty wiesz co, przekonałeś mnie, ja też chcę zmienić na Minnesota.
O Jezu, jak ty kombinujesz.
A potem jak ty powiesz, że chcesz mieć Oklahoma, ja zacznę mówić, że second thoughts mam. Dobrze, wiem, że już chcemy kończyć. Dobrze.
Tak.
Masz Minnesotę. Denver w Golden State.
Denver.
No to fajnie. No to się bardzo cieszę, że wybrałeś kochanienki Denver, bo ja akurat chciałem typować Golden State.
Dobrze.
No i mamy wszystko fantastycznie. Muszę to zapisać, żebyśmy to wszyscy mieli. Przejdźmy dynamicznie do roku.
Wiesz co? Zróbmy rok razą następną.
Kapitalnie. Dobrze. No to wszystko jasne. Dobrze. Teraz możemy przeżywać jutro i pojutrze Hall of Fame, ceremonia Hall of Fame. Czy to jest ta część, gdzie Amare Stoudemire dołącza, czy Carmelo?
Tak.
Dwight?
Amarusek chyba dołącza. Carmelo już jest.
Jest, to dobrze. Mój drogi. Udanej, żegnam. Wesołej
eskapady
tam, gdzie jesteś. Piszcie, naprawdę, nie bójcie się pisać
o
alimentach
i o
waszych dzieciach z poprzednich związków. Trzymaj się, mój drogi. Pa, pa.
Pozdrawiamy. Cześć.